10 stycznia 2017. Rozmawiamy o tym, co wczoraj wydarzyło się w polskiej polityce. Udało nam się wreszcie dodzwonić do pana Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego Gazety Polskiej. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam serdecznie.
Proszę pana, na pierwszej stronie Rzeczpospolitej pojawia się zapowiedź rozmowy z Ludwikiem Dornem, który, czego by nie powiedzieć, jego różnych aktywnościach politycznych, jest człowiekiem znającym dość dobrze otoczenie polityczne prawicy i który mówi, że to sam pan Jarosław Kaczyński wymusił dymisję Macierewicza i raczej posłużył się tutaj sporem między szefem MON-u a prezydentem Rzeczpospolitej. Pan tymczasem pisze, że prezydent Rzeczpospolitej tutaj zaszantażował i wymusił tą bolesną dla wielu zwolenników prawicy dymisję.
No, jedyne, co wiemy z oficjalnych wypowiedzi, to to, że prezydent przez cały czas domagał się dymisji Antoniego Macierewicza i że był spór dotyczący IBB, generała Kraszewskiego, koncepcji dowodzenia armią, chociaż wydawało się, że ten spór rzeczywiście ostatnio łagodniał. Niemniej nie mieliśmy żadnych informacji o chęci odwołania przez kierownicę PiS-u. Nie było takich na przykład informacji, omawiania takich informacji na, wedle mojej wiedzy, na stałych gremiach politycznych PiS-u. No więc oczywiście może Ludwik Dorn ma jakąś inną zakulisową wiedzę, ale wszystko, co, czym dysponujemy, to wiedzą na temat konfliktu prezydenta z Antonim Macierewiczem.
Czy ten konflikt dotyczył rzeczywiście spraw merytorycznych? Rzeczywiście tutaj była inna koncepcja, czy to przede wszystkim było starcie silnych osobowości i niewydolność polskiej konstytucji, która niejasno rozdziela kompetencje?
No, konstytucja aż kusi, żeby budować konflikt, i to jest prawda, że ta konstytucja nie jest dobra. Tutaj też była oczywiście ambicje prezydenta, żeby poszerzyć poza przyznane mu uprawnienia swoje zdolności do rządzenia, to musiało rodzić konflikt. Z drugiej strony na pewno silna osobowość Antoniego Macierewicza powodowała, że natychmiast te ambicje prezydenta starły się z realnymi działaniami Macierewicza, no i musiał być konflikt. Ale nie, taki konflikt wcale nie musiał prowadzić aż do dymisji Macierewicza. Tym bardziej, że proszę pamiętać, że w przypadku dymisji akurat tego ministra chodzi o coś więcej niż kierowanie resortem. No przecież Macierewicz reprezentował pewną linię, pewien pomysł i polityczny, ale też ideowy na to, co ma być, szczególnie ze Smoleńskiem. Tu ewidentnie brakuje ze strony PiS-u, no ewidentnie jakiejkolwiek narracji, powiedzenia ludziom, że te 8 lat walki to nie jest koniec. Że co ma być dalej, kto poprowadzi to śledztwo, w jakim kierunku, jacy ludzie będą się tym zajmować, czy ci sami, czy inni. No, jeżeli 8 lat ludzie walczyli, to nie można z dnia na dzień powiedzieć, że no a teraz będzie inaczej. No to jest straszliwy błąd, jeżeli chodzi o narrację.
No tak, ale z drugiej strony, czy spodziewa się pan, że Jarosław Kaczyński z jakichś przyczyn taktycznych albo innych będzie chciał pozostawić tą sprawę smoleńską nierozwiązaną, niedoprowadzoną do jakiegoś finału?
Nie, no w to nie wierzę absolutnie. Znaczy myślę, że Jarosław Kaczyński ma i osobiście, i państwowo, i ideowo bardzo silne motywy, żeby dokończyć tą sprawę. No ale to nie zmienia faktu, że ludziom trzeba powiedzieć, co dalej, jeżeli przez 8 lat śledztwo smoleńskie symbolizował Antoni Macierewicz. No i teraz nagle odchodzi Macierewicz i jak się nic ludziom nie mówi, no to stawia się elektorat w bardzo trudnej sytuacji.
Jak pan sądzi, jakie będą dalsze konsekwencje polityczne tego akurat odejścia z rządu?
No to wszystko zależy, co zrobi premier, co zrobi kierownictwo PiS-u. Też jak będą wyglądały relacje z Macierewiczem. Bo oczywiście PiS jest partią Jarosława Kaczyńskiego, ale Macierewicz miał jednak szczególną pozycję w tej partii. I dla elektoratu on jest istotny. Był pewnym testem na prawomyślność, tak, czy na to, czy PiS idzie tą linią wytyczoną, o której mówił. I teraz trzeba znaleźć miejsce dla Antoniego Macierewicza takie, w którym on będzie się czuł dobrze i jednocześnie które no, nie będzie iskrzyło, które nie będzie rodziło konfliktu. Pomysł taki, że dzisiaj był ten, a jutro jest tamten, w przypadku Macierewicza nie zadziała. To ja po prostu znam tych ludzi, znam ten elektorat. No, widzę, jakie jest wzburzenie Polski i trzeba po prostu z nimi zacząć rozmawiać.
Jak pan ocenia pozostałe zmiany w Radzie Ministrów?
No, w większości oceniam je dobrze. No, chyba najlepszą zmianą jest nominacja ministra Kwiecińskiego. Rzeczywiście jest to kompetentny z wizją fachowiec, zobaczymy, jakim będzie ministrem, bo on do tej pory nie miał samodzielnego stanowiska, był podsekretarzem stanu, a dzisiaj zajął kluczowe stanowisko, jeżeli chodzi o gospodarkę. No, zaczynają sobie poradzić. Jeśli chodzi o Jakima Brudzińskiego, no to tutaj nie ma wielkiego zaskoczenia. No, on wprawdzie nigdy nie kierował MSWiA, no, ale przez to, że zajmował się strukturami terenowymi, no to ma doświadczenie pracy w terenie i pewnie nie będzie miał dużego problemu z zarządzaniem tym resortem. No, w przypadku ministra Błaszczaka, no to ja mu osobiście nie zazdroszczę, no bo to jest lojalny, kompetentny urzędnik państwowy, no ale wchodzi w buty Antoniego Macierewicza i naprawdę nie będzie miał lekko. Będzie to wymagało od niego sporego talentu, żeby sobie poradzić w tej sytuacji. Jeśli chodzi o ministra zdrowia, no to pewnie zmiana była oczekiwana, choć w pewnym sensie mnie zaskoczyła, bo wydawało się, że ma silniejszą pozycję. No ale widzę, że Mateusz Morawiecki postanowił przerwać konflikt wokół służby zdrowia. Mianował trochę mniej znanego ministra i z groźną otwarcie. W przypadku szefa MSZ-u, no to zmiana była oczywista i chyba nikogo nie zaskakuje.
Wielu polityków PiS-u, wielu publicystów miało pretensje do ministra Waszczykowskiego, że zmiany w Ministerstwie Spraw Zagranicznych idą zbyt powoli, że to nie jest jeszcze ta dobra zmiana. Sam prezes Kaczyński też mówił, że tabory idą zbyt wolno. A czy pan sądzi, że akurat obecny szef dyplomacji to będzie ten człowiek, który doprowadzi do przełomu w polskim aparacie dyplomatycznym?
No tego nie wiemy, no bo minister Czaputowicz jest bardzo mało znany. Nie ma też wielkiego doświadczenia politycznego. Był w ministerstwie oczywiście i zna ministerstwo, natomiast czy on będzie potrafił być partnerem dla tych największych na świecie? No, to jest znak zapytania. Oczywiście każdy nosi buławę w plecaku i może się okazać, że jest bardzo dobrym ministrem, no, ale do tej pory niewiele wiemy na ten temat. No, tutaj raczej wszyscy oczekiwali, że na tym stanowisku będzie minister Szczerski. On się nie zgodził ostatecznie, więc nie doszło do porozumienia, więc pewnie minister Czaputowicz jest trochę taką wersją ratunkową. No ale zobaczymy. No, wiadomo, czego od niego wszyscy oczekują. Wszystkich dużych zmian w strukturach MSZ-u. Czy tego dokona? No, trudno powiedzieć.
Czy konsekwencją dymisji Antoniego Macierewicza może być jakiś rozłam w szeroko pojętym obozie prawicy?
Ja bym się rozłamu nie obawiał, no bo kto miałby ten rozłam organizować? Nie wierzę w to, żeby tam Antoni Macierewicz. Natomiast co innego jest niebezpieczne? Niebezpieczne jest zniechęcenie tego najbardziej aktywnego elektoratu. To może spowodować odpływ tych ludzi, którzy w znacznej mierze robili kampanię wyborczą, angażowali się w marsze smoleńskie czy inne działania, no to zniechęcenie będzie największym wrogiem i PiS musi sobie z tym poradzić. Programy socjalne czy wszelkie inne sukcesy finansowe w przypadku tego elektoratu mogą działać słabo.
Zniechęcenie może być największym wrogiem, przynajmniej dla tych, którym zależy na Polsce. Bardzo serdecznie dziękuję. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, był gościem Poranka Wnet. Dziękujemy, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Radio Wnet, Poranek Wnet, 87,8 FM i wnet.fm. Jest godzina 8.09. Wczoraj wieczorem ten dzień zakończył się tym, że w kraju było spotkanie prezydenta z Klubem Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, natomiast premier Mateusz Morawiecki poleciał do Brukseli i tam rozmawiał z europejskimi komisarzami, z przewodniczącym Komisji Europejskiej. Wydarzenia w Brukseli śledził Michał Karnowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, witam słuchaczy.
Co wynikło z tego spotkania?
No oczywiście trudno jest mówić o jakimś jednoznacznym i natychmiastowym przełomie, dlatego że no, to narastało bardzo długo, więc nawet gdyby miało być rozładowane, też trochę musi potrwać. Ale trzeba powiedzieć, że no, jest w tym pewien pomysł, jest w tym pewna koncepcja, jak z tego klinczu, jak z tej dość trudnej dla Polski, choć nie beznadziejnej oczywiście, nie jakoś tam czarnej, ale trudnej sytuacji wybrnąć. widać, że Polska pewne i premier Morawiecki pewne karty w rękach zgromadzili. No, najpierw tą kartą, którą wcześniej najpierw zdobyto, była wizyta na Węgrzech i tak jak dzisiaj pan prezydent z Brukseli, było widać wreszcie, o co chodzi. No, ta wizyta na Węgrzech po prostu miała przypomnieć, że finał tej procedury jest znany i on będzie dla Polski pozytywny, a negatywny dla Komisji Europejskiej, to znaczy procedura nie zostanie wszczęta. I ta karta wybrzmiała, tam widać było, że jest w tle. No, drugim takim elementem jest pewne nowe otwarcie, bardzo mocna też polityczna pozycja Mateusza Morawieckiego. No, wizyta w Brukseli, rozmowa z panem Junckerem bezpośrednio po rekonstrukcji rządu, rekonstrukcji głębokiej, rzeczywiście wskazującej na rodzaj czy próbę jakiegoś nowego otwarcia w stylu, w języku. No, to miało swoje znaczenie i to też sprawiało, że to była inna rozmowa niż te przez dwa lata wcześniej toczone. No i wreszcie trzeci rodzaj karty, którą tam myśmy wyciągnęli, to były, jak opowiadano, bardzo precyzyjne, bardzo takie no, dogłębnie zrobione, prawnicze analizy pokazujące po pierwsze, co się w Polsce robi, po drugie, że to nigdzie w żadnym punkcie nie łamie traktatów, po trzecie, że poszczególne państwa w różny sposób organizują swój wymiar sprawiedliwości, w tym właśnie taki jak Polska. No i to wszystko nie jest zarzutem. Też na przykład ciekawe było, że premier Morawiecki opowiadał panu Junckerowi i towarzyszącemu panu Timmermansowi, jak to naprawdę jest z tymi nieskazitelnymi życiorysami sędziów na najwyższych stanowiskach. Oczywiście nie wszystkich, oczywiście nie zawsze, tu nie wrzucamy ludzi do jednego worka, ale że na przykład na bardzo wysokich stanowiskach w polskim sądownictwie wciąż są ludzie, którzy mają przeszłość w czasach komunistycznych mało chwalebną. No więc jak to jest z tą demokracją, z tym stosunkiem do totalitaryzmów, pytał premier Morawiecki, ale to nie była z jego strony wojownicza rozmowa. Ona była dość dobra, ona trwała, ta zasadnicza część, w której z jednej strony po polskiej stronie jest pan Morawiecki i pan minister Konrad Szymański, a po stronie komisji pan Timmermans i pan Juncker właśnie jako główny rozmówca, to trwało już pół godziny dłużej niż ta zaplanowana pierwotna, czyli już 2,5 godziny, a jeszcze potem, jak się dowiedzieliśmy, premier Morawiecki został poproszony przez Junckera o spotkanie w cztery oczy i jeszcze rozmawiali kilkadziesiąt minut, więc no, można powiedzieć, że na pewno odblokowano ten dialog, tak? No, ten cel został osiągnięty i trzeba dalej uparcie, konsekwentnie w tym kierunku iść.
Czy coś wynikło, jakieś przecieki z tego, czego mogą chcieć od Polski, gdyby się okazało, że nie mogą na nas wymusić zmiany, reform wymiaru sprawiedliwości? Jakie tutaj będzie miało być ustępstwo z naszej strony, żeby ten konflikt zakończyć?
Na razie to oni chcą to, co chcieli, a my jakby zrobiliśmy to, co zrobiliśmy. I oczywiście ja uważam, że dobrze zrobiliśmy i tak dalej, ale no, konflikt jest konkretny. Rozumiem tę potrzebę skrótu, ale to nie do końca tak działa. Znaczy na razie to jest tak, że pan Timmermans oczywiście mniej więcej, jak można się domyślać, bo przecież nie byliśmy na tych rozmowach, one były zamknięte. Mówi to, co mówi, powtarza, ale wsłuchuje się w te argumenty, dostaje te argumenty, widzi trochę zmianę stylu, widzi odświeżony mandat polityczny, no bo ta rekonstrukcja była też pokazaniem, że ten obóz ma potężne poparcie polityczne. Widać, co się widzą, co się dzieje z opozycją, widzą, że tu czas nasz, znaczy nadziei i na szybkie jakieś przełamanie polityczne nie ma. W związku z czym to jest decyzja prosta, znaczy rozmawiać z tym rządem i spróbować mimo wszystko znaleźć kompromis, a Unia jest w tym świetna. Ten kompromis może leżeć naprawdę niedaleko i być absolutnie do przyjęcia dla Polaków, czy też jakby iść na kurs kolizyjny. W pewnym momencie to poszło w kierunku kursu kolizyjnego, ale politycznie poszło, więc politycznie może też być cofnięte. Polska przywróciła rozmowę, odblokowała tę rozmowę, no powiedzieliśmy więcej tej rozmowy, informacja, nawet ja tam spotkałem, no chociażby panią Dominikę Cosić, bardzo cenioną dziennikarkę, lubianą też przeze mnie telewizji publicznej obecnie, wcześniej prasy przez wiele lat, korespondentkę polskich mediów w Brukseli, która mówi, słuchajcie, to opowiadała nam, że i potwierdzała te nasze intuicje, że naprawdę potrzeba tej informacji i potrzeba tej rozmowy, że tam na przykład nie ma w ogóle świadomości o tym, że w Polsce jest jakaś afera reprywatyzacyjna i że ludzie Platformy są w nią bardzo głęboko umoczeni. Nic. A ta wiedza zmienia perspektywę także spojrzenia na wymiar sprawiedliwości, bo pokazuje, że sądy te sprawy klepały, że to przecież przy udziale wymiaru sprawiedliwości były te setki milionów wyprowadzane, więc Ja powtarzam, mieliśmy moment, w którym tej rozmowy nie było, ona jest przywrócona. Mieliśmy moment, w którym to były wyłącznie złe komunikaty z rozmów. W tej chwili są w miarę pozytywne, dające nadzieję. Jest kolejna rozmowa już w lutym zaplanowana. Więc moim zdaniem ta procedura będzie tak się toczyła, a my musimy w tym czasie kontynuować tę ofensywę i daj Boże, żeby to przyniosło jakiś efekt. Tak się w Unii wygrywa kampanię. No przecież nie czołgami, tylko rozmową, przekonywaniem, analizami prawnymi. Tam powinni pojechać wszyscy, którzy mogą wytłumaczyć, o co Polsce chodzi w reformie wymiaru sądownictwa i po prostu tłumaczyć, bo naszym argumentem jest prawda. My mamy prawo do zreformowania tego, co było. Polacy chcą zreformowania. Zrobiliśmy to zgodnie z traktatami unijnymi i wyłącznie to trzeba przekonać. W mojej ocenie 3 godziny takich twardych, męskich, pewnie nie zawsze lukrowanych, ale twardych, konkretnych rozmów, to jest sukces.
To jest sukces. Nie wiem, czy pan nas jeszcze słyszy, czy ta rozmowa...
Tak, jest, cały czas
bo słychać tu jakieś sygnały. Tymczasem w kraju trwa zawirowanie polityczne. Ostatnie pytanie dotyczy w związku z tym sceny krajowej. Jak pan przyjął dymisję ministra obrony narodowej?
No to jest oczywiście dymisja dla wszystkich, którzy czy śledzili to, co się działo w polskiej armii, przykra, czy też cenią, znają życiorys pana ministra Macierewicza, doceniają jego rolę w wyjaśnianiu tragedii smoleńskiej. Ja to z przykrością przyjmuję, ale też chcę powiedzieć jasno, to się rozstrzygnęło w momencie zmiany premiera. Dziś mamy jakby kontynuację. Szef rządu w polskim systemie ma prawo pewne rzeczy wybierać i dzisiaj tym, którzy tak strasznie krzyczą, przypominam, że w czasie, gdy no chociażby na portalu w polityce.pl wskazywano na pewne konsekwencje zmiany premiera, bo to powtarzam, to też nie jest jakby wybór dobra ze złem, tak? No ale uważaliśmy na przykład, że pewien związek emocjonalny, taka miłość, którą pani Szydło ma, jest wartością i tego tak lekko nie należy wyrzucać, a w każdym razie mamy prawo do debaty na ten temat. No to wtedy dziś ci, którzy dzisiaj tak strasznie krzyczą, no nas atakowali, więc tu nie chcę powiększać tego chaosu, ale powtarzam, to jest konsekwencja, to, że premier zmienia ministra obrony jest konsekwencją tej zmiany premiera wcześniejszej i też nie jest tak, że tutaj też pan prezydent Andrzej Duda, prawda, jest jakimś tym czarnym ludem, no nie bądźmy dziećmi. To było oczywiście za wolą prezydenta, za jego zgodą, za jego ochotą, on pewnie w tym kierunku parł, bo były takie informacje, ale proszę państwa, no gdyby Jarosław Kaczyński nie chciał zmienić tam obsady, to by tej zmiany nie było. Tak samo premier Morawiecki. Więc to myślę, że było podjęte wspólnie w miarę w obozie i tutaj spychanie na jedną stronę winy nie wydaje mi się uczciwe. No i wreszcie trzeci punkt tej analizy, tych wydarzeń, które na pewno nie cieszą, no to jeśli coś ma być tutaj takim dobrym jednak prognostykiem na przyszłość, jeśli chodzi o polską armię, o te reformy, to jest minister Błaszczak, którego ja bardzo cenię, on ma różną prasę. Nie zawsze te moje oceny są zgodne z tym, jak to prasa wyrokuje, często zwłaszcza ta niepolska, ale na przykład ja ministra Waszczykowskiego oceniałem dobrze i ministra Błaszczaka też oceniam dobrze jako naprawdę wysokiej klasy organizatora, menedżera, człowieka nieodpornego na różne naciski. On sobie według mnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych poradził i ja myślę, że on sobie poradzi także w Ministerstwie Obrony Narodowej.
I temu będziemy się przyglądać. Bardzo dziękuję. O tym, co się działo wczoraj w Brukseli i nie tylko, dla Poranka Wnet mówił Michał Karnowski. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję, miłego dnia życzę państwu.